Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Szacuje się, że produkcja odzieży jest odpowiedzialna za około 10% emisji gazów cieplarnianych. To jest więcej niż łącznie transport morski i transport lotniczy. Można przy tym wspomnieć, że branża tekstylna jest zaraz drugą po rolnictwie najbardziej zanieczyszczającą wodę. Do tego dochodzą ogromne ilości zużytej wody. Często przywoływanym takim przykładem jest, że wyprodukowanie jednej koszulki, jednego t-shirtu to jest około 3000 litrów wody. Więc o tym temacie zaczyna się mówić coraz więcej, ale także coraz więcej zaczyna się wokół niego dziać, czego przykładem jest choćby obowiązek segregacji tekstyliów wprowadzony w Polsce od początku tego roku. Pora rozwinąć ten temat. Ze mną Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyska Środowisko. Dzień dobry, Krzysztof, witaj.
Dzień dobry Państwu. Cześć, Przemku.
No to jak było przed, jak jest teraz? Co się działo z tą koszulką, spodniami, butami, bo buty też są w to wliczane, gdy wyrzucaliśmy do odpadów zmieszanych, a co się dzieje teraz? Przynajmniej w teorii, bo o tym może też za chwilę porozmawiamy, jeśli zawozimy to do PSZOK-ów albo oddajemy do takich specjalnych punktów przeznaczonych na zbiórkę tekstyliów, zwykle połączonych z organizacjami charytatywnymi.
Jeżeli chodzi o zmianę 1 stycznia, która nastąpiła i ten obowiązek segregacji szeroko pojętych tekstyliów i szeroko pojętych w ogóle produktów tekstylnych, tak, w tym obuwia, zmieniło się to, że mamy obowiązek. Ale jeżeli chodzi o naszą świadomość, to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, ponieważ wiadomo, jest głośno o tym, więc dużo osób zaczęło szukać, właśnie to jest dobre słowo, pewnych odpadów w swoich szafach, w swoich garażach, w swoich strychach, no ale co z nimi dalej zrobić, bo rozwiązanie, które jest najczęściej teraz praktykowane w samorządach, w gminach, które są odpowiedzialne za selektywną zbiórkę odpadów od mieszkańców, jest wskazanie PSZOK-u, czyli miejsca, w którym tak naprawdę możemy oddać różne rzeczy do recyklingu. Jest jeden mankament. Mamy 2,5 tysiąca gmin w Polsce. PSZOK-ów nie mamy. Po pierwsze 2,5 tysiąca, jest ich nieco mniej. Chyba z tego, co ostatnio patrzyłem, jest ich około 1800.
A teoretycznie, zdaje się, powinien być w każdej gminie, tak?
Teoretycznie tak, a praktycznie jest tak, że są związki gminne, co w pewien sposób ułatwia rozwiązanie, zwłaszcza tym mniejszym gminom, że nie muszą mieć na terenie swojej gminy bezpośrednio PSZOK-u. W niektórych miastach są więcej niż jeden, tak na przykład w Warszawie czy w Poznaniu, ale to nie zmienia faktu, że ten PSZOK nie jest pod ręką, a nasze, że tak powiem, altany śmietnikowe są tuż obok i tam oddawaliśmy do tej pory rzeczy, które nam były już niepotrzebne. I zgodnie jakby z polską nomenklaturą prawa, odpadem się staje rzecz wtedy, kiedy my zdecydujemy o tym, że wyrzucamy ją do kosza. Więc jeżeli wyrzucaliśmy takie odpady tekstylne, no to one trafiają na ogół do pojemnika zmieszanego. I co się zmieniło? Przede wszystkim one nadal tam trafiają, to nie oszukujmy się. Trafiają może w trochę mniejszej ilości i trafia bardzo dużo tekstyliów, że tak powiem, wyselekcjonowanych przez nas na PSZOK-i. Plus te kontenery odzieżowe, które od wielu lat moim zdaniem straszą jednak trochę na polskich ulicach. I wspomnę spotkanie sprzed 2 lat na Ursynowie właśnie z władzami Ursynowa, kiedy one wprost powiedziały, że raz na pół roku robią taką selekcję tych pojemników i je wywożą, ponieważ no, robi się tam bałagan koło nich i to się raczej nie zmieni, ponieważ nie działa to tak jak należy, jeżeli chodzi o te tekstylne pojemniki. I druga rzecz, jeżeli odzież trafi na PSZOK, wyselekcjonowana przez nas, w dobrym zamiarze, że będzie poddana procesom recyklingowym, nie każdy PSZOK jest taki sam. Część PSZOK-ów jest mega nowoczesnymi obiektami, które zachowują wszystkie standardy. Część niektóre spełnia warunki minimum, co powoduje, że na przykład ta odzież bardzo często trafia pod chmurkę albo zamaka. Mokra odzież...
Czym staje się już tak właściwie naprawdę bezużyteczna?
Staje się problemem, tak? Staje się dużym problemem i wyzwaniem kosztowym dla gminy, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich w konsekwencji, bo nie oszukujmy się, te koszty pośrednio trafią do nas. Więc musimy się wtedy pozbyć mokrego ubrania, co właśnie powoduje, że trafia ono albo na RDF, czyli na paliwo alternatywne, i zmieniamy ją na ciepło, co jest jednorazową czynnością, umówmy się. Albo no, niestety szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli to dłużej przetrzymywać. Z myślą nie wiadomo za bardzo o czym, no ale takie są dwa standardy. Dużo lepszym standardem jest to, co chcemy osiągnąć, tak, w zamyśle jakby Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że ministerstwo sobie samo wpadło na genialny pomysł, ale tak jak powiedziałeś, Przemku, na samym początku, branża modowa, tak nazwijmy to szeroko, czy ubraniowa, to po pierwsze jest bardzo duży biznes, który zatrudnia w skali globu ponad 300 milionów ludzi, więc to musimy sobie zdać sprawę, gdzie my jesteśmy. A po drugie, to jest bardzo duży dochód, bo to jest 2,4 biliona dolarów albo euro, już nie chcę teraz przekręcić, które są w obiegu, tak, jeżeli chodzi o ten rynek. Więc całkiem duży tort, z którego bardzo ciężko zrezygnować producentom. No i to jest powód, dlaczego zrobiło się, co się zmieniło, tak, w ostatnich latach, bo jeżeli ja przypomnę sobie koszulkę, którą mam do tej pory, na przykład mojego ulubionego klubu sprzed 20 lat, to ona nadal jest w miarę okej. Okay. Jest idealna, ale jest okej. Okay. Gdybym ja teraz kupił tą samą koszulkę w sklepie, no to prawdopodobnie po 10 praniach będę musiał się zastanowić, co z nią dalej zrobić. I to jest właśnie ten efekt fast fashion, który nas dotknął właściwie z każdej strony. No niestety pieniądz rządzi światem, albo stety. W ostatnich dniach możemy tego doświadczyć tak dość mocno, bezpośrednio.
Poruszyłeś jeszcze wątek fast fashion, jakości tych ubrań, ale trochę jeszcze zostając i zastanawiając się, co się zmienia i co się dzieje dalej z tymi ubraniami. Przecież no, pamiętamy dobrze choćby początek lat 90., czy nawet całe lata 90., w których w Polsce narodził się taki biznes i to stało się bardzo popularne, powszechne, czyli kupowanie odzieży używanej. Różnie to było nazywane. Teraz to też przeszło swoją metamorfozę. Mam wrażenie, że trochę to powraca do łask, ale już w takim bardziej nowoczesnym wydaniu ekologicznym. Kiedyś to były lumpeksy, teraz są butiki odzieży cyrkularnej. Chodzi właściwie o to samo, czyli ponowne używanie. Ale to jaka jest droga? Bo do tej pory, jeszcze te tam 2-3 miesiące temu, właściwie to wszystko ładowało albo w zmieszanych i później. Może ja wiem, dla ciebie to są oczywiste rzeczy, no ale ktoś się zastanawia, no to w jaki sposób ta odzieżwana odzież trafiała do tego sklepu, skoro no mamy te pojemniki, które mówię, średnio działają, samorządy nie do końca same wiedzą, co z nimi zrobić na zbiórki. Mieliśmy wszystko zgodnie z prawem ładowane do zmieszanek, no to skąd tam się brały te rzeczy i czy teraz możemy się spodziewać, że będzie jakaś, nie wiem, wielka eksplozja, wysyp kolejnych sklepów z odzieżą używaną i ten biznes jeszcze się rozkręci, czy to niekoniecznie to oznacza?
To znaczy, to są jakby dwie rzeczy i musimy się cofnąć do XIX wieku. Niestety,
Uważaj tak.
czyli trochę aż tak, do XIX wieku, bo też się nad tym trochę zastanawiałem. Na początku XIX wieku posiadanie indywidualnego stroju przez większość społeczeństwa, czyli koszuli, spodni, butów i jakiegoś widziania wierzchniego, oznaczało, że ktoś był zamożny. To się zmieniło wraz z rewolucją przemysłową, no w różnych krajach, w różnych okresach, ale załóżmy, że to był XIX wiek, czyli Wielka Brytania, Niemcy, później Europa, Stany Zjednoczone, maszyna parowa, ale też automatyczna właśnie przędzalnie, spowodowały to, że coś, co kiedyś było oznaką zamożności, trochę jak z samochodami w ostatnich 30 latach, to później spowszedniało i stało się czymś oczywistym, że każdy z nas mógł sobie kupować tych rzeczy dużo i stosunkowo niedrogo. Nie mówię, że tanio, bo jeszcze właśnie w XIX wieku, na początku XIX wieku, te rzeczy były wręcz powielane z pokolenia na pokolenie, tak? Czyli można było tą koszulę odziedziczyć po ojcu czy po dziadku. Dzisiaj to jest coś zupełnie niewyobrażalnego dla nas, ale to wygląda w ten sposób, że też były inne materiały, tak? Był len, była wełna, później weszła bawełna, ale tak naprawdę były to przede wszystkim produkty naturalne. W tym momencie weszliśmy w masową produkcję, spowodowała obniżenie jakby kosztów produkcji, więc też mogliśmy to upowszechnić i super, no bo przecież chodzi o to, żebyśmy żyli w komfortowym świecie. Ale teraz co się stało później? No bo później weszły lata 50., 60., mnóstwo kolorów, mnóstwo rzeczy, tekstylia produkowane z ropy, tak? Pamiętajmy o tym, że sztuczne tworzywa to tak naprawdę przetworzona ropa, więc możemy się zastanowić, co my teraz na sobie nosimy. Więc zarówno ty jesteś marynarcą, jak i ja. I jeżeli nawet ta wierzchnia warstwa trafią, że pewnie jest z jakiegoś naturalnego składnika, czy to będzie wełna, czy bawełna, to tyle ta podszewka, która jest pod spodem, jeżeli nie mamy lnianych marynarek, a nie zakładam, bo jest taka pora roku, jaka jest, no to prawdopodobnie już nie jest taka naturalna. Więc też mamy kawałek jakiegoś tam syntetycznego tworzywa. No i teraz, co się dzieje na tym, co się zmieniło, tak? No bo pytałeś, że trafiało to do zmieszanych odpadów. No właśnie moim zdaniem to nie do końca trafiało do tych zmieszanych odpadów, tylko chomikowaliśmy to w dużej części w szafach, w piwnicach, bo tu się dwa zjawiska pojawiały. Po pierwsze szkoda, no bo przecież dobre. No tak. Po drugie, no mamy jakiś taki sentyment do tych rzeczy, których używaliśmy bezpośrednio przy sobie, tak? Czyli dotykaliśmy ich, nasze ciało je dotykało. No to jest ta. Pojawiły się te kontenery. Okej, okay. Idea jest słuszna, zwłaszcza, że Polacy chętnie pomagają innym, więc bardzo fajnie. Tylko, że to nie do końca działa. I teraz jaka jest różnica? Jeżeli to trafiało do zmieszanego odpadu, na przykład te sławetne stare skarpetki dziurawe, to później sortownie co do zasady musiały to wysortować i rozdzielić, jeżeli dały rady, bo nie zawsze to było na tyle czyste, na tyle suche, żeby dało się to rozdzielić. Jeżeli nie było suche, no to szło razem z całą resztą po prostu albo na składowisko, albo właśnie do spalania, tak, jeżeli miało to szczęście, bo składowisko jest jeszcze gorszym rozwiązaniem w momencie, jeżeli mówimy o tekstyliach. No ale Unia Europejska. Zresztą Unia Europejska, świat w ogóle doszedł do wniosku, że produkujemy już tego tak dużo, że musimy zacząć się zastanawiać, jak to w pewien sposób ograniczyć. Weszły dyrektywy, chyba to był 2019, później 2020, drugi rok. W Polsce weszło to w życie, tak jak mówisz, od stycznia tego roku, że jest obowiązek segregacji tekstyliów. Tylko tu jest jeden mankament, bo jeżeli mówimy o segregacji tekstyliów, jeżeli ona nie będzie przeprowadzona w warunkach prawie że laboratoryjnych, czyli suchych, trafiamy w taką ciemną otchłań, czyli tak naprawdę niewielka jest różnica między tym, co jest wyselekcjonowane w sposób właściwy, a tym, co trafia do zmieszanego odpadu, poza tym, że koszty będą po prostu utylizacji trochę wyższe. No i teraz jeszcze idąc dalej, jak nasz system w ogóle w Polsce działa, bo jeżeli ja się nie mylę, w tym momencie mamy możliwość spalania to w cementowniach i spalania tak naprawdę tego RDF-u w spalarniach, tak? Tych spalarni w samorządach, jeżeli dobrze pamiętam, jest 15 lub 18, bo tam były jeszcze odbiory, przy 37-8 milionach Polaków. Przy 80 kilku milionach Niemców mamy 300 spalarni. No i teraz tu jest kłopot, bo my nie mamy gdzie tego nawet tak do końca zutylizować, więc tu powiedziałeś ciekawą rzecz. Ja nie wiem, nie znam aż tak dobrze historii. Wydaje mi się, że to nie Polska jest tutaj miejscem, gdzie odkryliśmy second handy. Po prostu second handy powstały jakby jako alternatywa dla braków w Polsce, przynajmniej tak było w latach 90. różnych produktów i coś nowego, kolorowego, co można było bardzo łatwo sprzedać, ściągnąć tak naprawdę z zachodu, bo to te rzeczy, które do nas trafiały, to mieliśmy te sklepy fińskie, skandynawskie, niemieckie, belgijskie, różne i tym się jakby szczyciliśmy. Później to przygasło, teraz wraca ta moda, tylko teraz bardziej świadoma, bo po pierwsze mamy już ten nurt vintage, jakbyśmy tego szeroko nie komentowali, czyli rzeczy, które mają plus 20 lat. I one są naprawdę bardzo często świetnej jakości, ale są też drogie wtedy, bo one są już jakby mocno wyselekcjonowane. Ale mamy też te second handy, które jakby stanowią 90% jakby, albo nawet więcej tego rynku, czyli tych rzeczy, które trafiamy, szukamy, szperamy i staramy się jakby rozdzielić. Jak one tam trafiają, to jest bardzo różna droga. Pewnie każda firma, która się tym zajmuje, ma trochę inny sposób. Ważne, że one tam trafiają, to jest dobre, to po pierwsze. bo wydłużamy to życie produktu. No ale też pamiętajmy, nie wszystko się tam sprzedaje. To jest jakby ten minus, no ale zawsze jest to plus jeden, jakby, nie wiem, użytkownik do tej samej rzeczy, co daje szansę, takie poczucie, że zrobiliśmy coś mądrze, jeżeli chodzi tutaj o warstwę ochrony środowiska.
Okej, okay, ale ja podrążę jeszcze trochę tę drogę odpadów. Niedawno jeden z hiszpańskich dziennikarzy tej gazety przeprowadzili śledztwo, zainstalowali nadajniki GPS, zainstalowali, no, ukryli po prostu w odzieży, która została wrzucona do przeznaczonych do tego pojemników. No i okazało się, że część z tej odzieży wysłała sygnał z Gany albo z innych afrykańskich krajów. Gana to jest kraj trochę mniejszy od Polski, do którego co tydzień przybywa 15 milionów sztuk ubrań. Cytuję to na podstawie ustaleń tych hiszpańskich dziennikarzy. No i znamy też takie obrazki, wiemy o tym doskonale. Gigantyczne składowisko tekstyliów na pustyni Atacama w Chile. Afryka, która jest zalewana wręcz tymi odpadami, tymi rzeczami, które my wyrzucamy. No to skąd to się bierze właściwie? Jak to jest możliwe? My tutaj mamy przepisy unijne, wszystko pięknie, na papierze wygląda ładnie, no ale jednak zdajemy sobie sprawę, że istnieje ta alternatywna rzeczywistość, o której właśnie wspomniałem. To skąd to się bierze?
Bierze się to z prostej przyczyny, że na przykład jeżeli weźmiemy dane z fundacji Ellen MacArthur, chyba z 2019 roku, oni zadeklarowali, że po zbadaniu całego rynku ubrań, tak jak mówię, to jest 6 lat temu, ale zakładam, że tutaj aż takiej rewolucji nie przeżyliśmy, przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, tylko 1% faktycznie rzeczy było poddawane recyklingowi, jeżeli chodzi o odzież. 1%, a reszta, te 99%, coś się musiało z nimi dziać. Więc to jest niestety pokłosie tego, że świat nie jest równy, tak? I te rzeczy w pewien sposób były eksportowane, tak naprawdę pozbywaliśmy się problemu. I co jest zadziwiające, Unia Europejska w swoich dyrektywach nie zabrania jakby wyeksportowywania poza teren Unii Europejskiej tych rzeczy, które są tylko ważne, to nie jest odpad, tak, w ujęciu unijnym, tylko to są jakieś produkty, które tam trafiają. Rzeczywistość jest różna i to, co powiedziałeś, jeszcze ta Afryka Zachodnia, czy w ogóle państwa też w Azji, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, na przykład Pakistan, Bangladesz, czyli tak naprawdę ci, którzy produkują, później dostają to, co wyprodukowali, tylko w dwóch sortach, czyli w jednym sorcie tym, który nie sprzedał się w ogóle, tak? Czyli jeszcze powiedzmy, że to jest prawie że z metkami, a drugi to jest ten, który my kiedyś używaliśmy, ale już nie znaleźliśmy na niego zagospodarowania. Ja szczerze mówiąc jestem po dłuższej jakiejś takiej zastanowieniu, zresztą przygotowywałem się też do tej rozmowy, szukałem danych, te dane są bardzo różne, ale żadnych dobrych danych nie ma, że tak powiem optymistycznych. Bo jeżeli chodzi o samą tą Atakamę, tam sytuacja była jeszcze ciekawsza, bo tam to nie był eksport rzeczy używanych czy od konsumentów,
tylko
tam leciały
niesprzedanych.
Prosto od producentów
Tak,
rzeczy,
tak.
tak? Były stałe linie lotnicze od różnych firm, które latały tam. To się teraz podobno tam trochę załamało, ale wokół tego narastał biznes. I tak samo jest w Afryce. Wokół tych składowisk rzeczy, których oni potrzebują mniej lub bardziej, rozwija się lokalny biznes. Niektórzy próbują wokół tego budować jakąś pozytywną narrację. Narracja jest taka, że po prostu dla niektórych to jest odpad, dla niektórych to jest produkt, tak? I to trzeba w ten sposób do tego niestety podejść. Problem zaczyna się zupełnie gdzie indziej, że jeżeli my mówimy, że w ciągu roku produkujemy, jeżeli ja dobrze pamiętam, ale sobie serknę, żeby nie było, 62 miliony ton ubrań, to serio, jeżeli to jest rok do roku, przez 10 lat, no to ta liczba jest kolosalna. My nie bardzo mamy gdzie to składować. Nawet w naszych domach już nie ma miejsca, mówiąc tak wprost, bo jeżeli ja ostatnio sobie policzyłem, że ja na co dzień używam jakiejś tam rzeczy, No to spoko, ale jeżeli ja mam 30 kotłów, no mi się uzbierało, tak? One wszystkie mają mniej więcej ten sam standard, prawie że tą samą firmę, no to jest takie pytanie, czy ja potrzebuję tych 30 koszul? No ale one zaczynają nie mieć tej samej jakości, co powiedzmy te pierwsze, tak? I teraz co my dalej zrobimy? No opcje są dwie, albo to przekażemy innym, tylko pamiętajmy, im bardziej się bogaci Polska i bardzo dobrze, tym mniej jest chętnych na przykład na rzeczy, które są po kimś, tak mówiąc wprost, czyli nie mamy jakby tych bliskich, komu możemy to przekazać. Druga rzecz, wzrasta jednak świadomość i chodzą osoby do second handów już nie z poczuciem jakiegoś zażenowania, wstydu, bo nas nie stać, tylko dlatego, że szukają rzeczy wbrew pozorom o lepszej jakości, bo tutaj spójrzmy na taki rynek. Moja babcia była kiedyś krawcową, taką jak to dawniej była, czyli pracowała sobie w bloku, dorabiała sobie do jakiejś tam pensji, miała maszynę. Dzisiaj znaleźć krawcową nawet na osiedlu nie jest taką prostą rzeczą. Przynajmniej ja nie znam. Jakbym miał się teraz tak z głowy zastanowić, czy ja znam jakąś krawcową, no to nie. Znam krawcową, która jest, ale przy czym w galerii handlowej przy jakimś tam sklepie, który robi jakieś drobne przeróbki. No i teraz, jeżeli to się zmieniło aż tak bardzo, że nam się nie opłaca iść do krawcowej, nie wiem, poprawić czegoś, zacerować, nie wiem, wyszczupleliśmy albo przytyliśmy i trzeba coś poprawić, no to jest to ryzyko, z którym chcemy. Mam wrażenie, chcemy wszyscy jakby trochę zawalczyć, bo każdy by chciał mieć trochę lepszej jakości produkt, żeby on dłużej służył. Z drugiej strony, pracujesz w mediach, to wszyscy mamy dostęp do tego, tak? Jesteśmy atakowani non-stop informacją kup. Użyj, popraw sobie standard życia, użyj jakiegoś nowego typu, tak? Trochę jak w tej piosence Mozilla, tak? Wymieniamy kogoś na lepszy model. Pytanie, czy to jest lepszy model, tak? Nowszy, tak, ale czy lepszy, to już nie wiem.
No,
No i tak jest
jest
właśnie z
bardzo
tą
dużo
naszą
tych
odzieżą.
zachęceń do konsumpcjonizmu, te często stosowane promocje, kup dwa, dostajesz trzecie gratis, no tylko pytanie, czy to trzecie jest ci potrzebne, tak? Jeśli idziesz po jakąś konkretną rzecz, masz konkretną potrzebę. Rzeczywiście, bo to jest też szersza sprawa w ogóle naszych nawyków, naszego konsumpcjonizmu i tu możemy mówić szerzej nie tylko o tekstyliach. Wiem, że też bliski tobie temat elektroodpadów, bo tak jak mówię, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, o ile jeszcze z tekstyliami, z ubraniami jest tak, że możemy się łudzić, powiedzmy, że coś, co 5 lat temu czy 10 lat temu było na nas dobre, teraz jest za małe albo za duże, albo wyszło z mody, może powróci, no to jest tu jeszcze teoretycznie jakaś szansa, że do tego sięgniemy. No ale trzymanie w szufladzie telefonu sprzed 10 lat, który no wiemy doskonale, on już nie będzie użyteczny w żaden sposób, do niczego nam się nie przyda, bo ta technologia tak się zmieniła, to też gdzieś pokazuje, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego trzymania, a może kiedyś się przyda i mamy trudność z pozbywaniem się, choć właściwie to wszystko powinno zaczynać się jeszcze wcześniej, w momencie tego kupowania, nabywania czegoś, czy ustalania potrzeby, jaką realnie mamy. Więc chyba od tego powinniśmy zaczynać.
Powinniśmy od tego zaczynać, powinniśmy też wymagać od producentów, tak powiem, żeby wprowadzali do swoich produktów jak najwięcej rozwiązań, które po pierwsze będą przewidywały nasze zachowania w przyszłości i rozwój technologii, co się nie dzieje. I nawet wprowadzanie trochę takiego rozwiązania jak paszporty dla różnych rodzajów produktów jest trudne. Wspomniałeś tutaj o tych elektroodpadach, ale ja powiem o czymś innym, bo mówiąc dzisiaj o tekstyliach, ja przynajmniej nie mam takiego poczucia, że my do końca mówimy o odpadach. Przynajmniej jeżeli coś wyjmuję z szafy i to używałem jeszcze wczoraj, a teraz chcę to wyrzucić, to nie jest chyba do końca odpad jeszcze. Jeżeli do tego w ten sposób podejdziemy i tak samo podejdziemy do, nie wiem, do starego telefonu, który wymieniliśmy na ten nowszy, albo nie wiem, telewizora czy laptopa, no to wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy to jest odpad, czy to jest tak naprawdę produkt, który możemy komuś przekazać albo coś z niego odzyskać cennego, tak? Cennego niekoniecznie dla nas, ale może cennego dla środowiska, co spowoduje, że ograniczymy w pewien sposób to zużycie, które jest dramatyczne, jeżeli chodzi o zużycie wody i zużycie energii, bo to też jest energia, która jest niezbędna do wytworzenia tych elementów. No więc my też jako fundacja jakiś czas temu stworzyliśmy to rozwiązanie. Zaczęliśmy właśnie od elektroniki, bo tak jak słusznie zauważyłeś, my się z tego wywodzimy i nie ukrywam, że z elektroniką jest jeszcze chyba trudniej się nam pozbywać niż odzieży, bo jeżeli chodzi o odzież, to ta moda mija, tak? Albo tak jak mówisz, dzieciaki dorastają, trzeba opróżnić szafy raz na jakiś czas. Ale z tymi telefonami jakoś tam się strasznie ciężko rozstaje. Podobnie z innymi gadżetami elektronicznymi, nazwijmy to w ten sposób, bo jeżeli chodzi o lodówkę, która, no dobra, jak wymieniamy ją na nową, no to ona zajmuje za dużo miejsca, trzeba ją gdzieś tam wywieźć, chyba że mamy jakiś domek na wsi letniskowy, gdzie możemy to przechowywać. Ale ogólnie to z tym większym AGD nie ma większego problemu, żeby to oddawać. Są firmy, odbierają prosto z domu po problemie. Ale co z tą małą elektroniką? Dlatego jeżeli ona jest zdatna do użycia, no to jest to rozwiązanie tych ekozwrotów, które później rozszerzyliśmy właśnie o poszczególne kategorie, czy to są książki, czy to są właśnie ubrania, obuwie, zabawki. To są rzeczy, z którymi nam się naprawdę najczęściej spotykamy, a najtrudniej nam się jakby rozstać. Zachowujemy się trochę jak dzieci. Wyobraźmy sobie małego chłopca, Krzysia, tak, niech będę to ja, który ma 4 czy 5 lat, dostał jakąś zabawkę na święta. Ostatnio były święta Bożego Narodzenia. No to super, pobawił się, 3 miesiące minęło, należy sobie w kącie, zbiera kurz. Ale jeżeli byśmy chcieli ją zabrać i oddać komuś, no to zakładam, że może być pewna dramatyczna historia, którą wielu z nas zna, czyli jakieś krzyki, płacze i w ogóle, że nie chce tego nikomu oddać. I my się trochę zachowujemy jak ten mały Krzyś, tak? Czyli mamy to i nie używamy, i serio, nie wrócimy do tego. To jest jakby, pomijając już rozwój technologii, że to nie będzie działało, tak? Albo będzie nienależycie działało, to po prostu mamy jakiś emocjonalny związek, bo dostaliśmy to od kogoś, albo długo zbieraliśmy na to środki, żebyśmy mogli sobie z tego zafundować, że tak powiem, tą przyjemność. Ta przyjemność szybko mija, no a później zostaje z nami rzecz, której nie używamy. Teraz jeszcze przed naszym spotkaniem zastanawiałem się nad taką teorią, bo podobno dobrze raz w roku sobie zrobić taką porządek w szafie i to, czego nie używaliśmy tam dłużej niż kilka razy w roku i przynajmniej te 10 miesięcy już w ogóle nie używamy, może z wyjątkiem jakichś tam specjalistycznych ubrań, na przykład w góry, no to faktycznie warto by się zastanowić, czy to jest nam potrzebne i niezbędne, tak? Później pojawiają się różne dobre porady, tak, od osób, które zajmują się modą na co dzień, że fajnie robić sobie takie komplety ubrań, które pasują w różnych jakby konfiguracjach. Na pewno ma to sens, tak? Pytanie, na ile my już do tego świadomie podchodzimy, bo można się wrócić tutaj do Steve'a Jobsa, który kupował tylko czarne golfy, bo proces decyzyjny przy wyborze ubrań jest dość mocno specyficzny. Ja nie lubię spędzać przy tym czasu, ale niektórzy w ten sposób, że tak powiem, odreagowują inne swoje, że tak powiem, stresy, więc to nie jest takie jednoznaczne. Tak samo jak nie jest to jednoznaczne, że kupują już dzisiaj tylko kobiety, bo kiedyś była taka teoria, że kobiety kupują dużo więcej ubrań. No dzisiaj nadal kupują więcej, ale mężczyźni też już jakby skutecznie gonią tutaj ten peleton, jeżeli chodzi o tekstylia zwłaszcza, tak? Elektronikę znowu jest w drugą stronę. Kobiety kupują trochę mniej, mężczyźni no są gadżeciarzami, więc kupują częściej.
Ale
Częściej wymieniamy smartwatche, telefony i tak dalej.
to też wynika z tego, że ci producenci i sprzedawcy nam to podsuwają i już o tym mówiliśmy, tak, atakują nas tymi promocjami wszędobylskimi, ale jednocześnie tak bardzo są w stanie sprecyzować i dostosować konkretne produkty, no bo przecież kiedyś nie wiem, możemy spojrzeć na przykład na linię kosmetyków. No jeszcze jakiś czas temu nie było tak obszernej oferty kosmetyków dla mężczyzn. No teraz wszystko, właściwie każdy asortyment jest. Producenci no, próbują się wyróżnić, więc ta dostępność jest ogromna. Ale chciałbym, żebyśmy może jeszcze rozwinęli na chwilę, bo parę razy pojawił się ten wątek tego fast fashion przy okazji też tych składowisk. Wspomniałeś, że część tych ubrań, które tam trafia, to nie są ubrania już używane, noszone, tylko to są nieużywane ubrania. Myślę, że to jest dopiero ciekawa rzecz, ale też taka w pewnym sensie zatrważająca, że producentom, jak rozumiem, no bo tu znowu musi chodzić o pieniądze, bardziej opłaca się przewieźć te rzeczy niesprzedane, nowe, nówki i od razu na jakieś składowisko przeznaczyć, niż próbować je magazynować, gdzieś przechowywać i próbować je sprzedawać w kolejnej kolekcji, bo tych następnych kiedyś kilka, teraz już kilkanaście, nie wiem, czy te nowe ekspańska chińskich sklepów nie sprawiła, że to jest ultra fast fashion już i tych kolekcji rocznie jest jeszcze więcej. Więc to jest naprawdę gigantyczna, masowa produkcja, która to jest takie samo napędzanie.
To znaczy tak, z tym ultra fast fashion i z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o rynek chiński, tak, już zalewający cały świat, bo to nie jest tylko Europa, swoimi super szybkimi produktami, to zgoda, ale ja mam takie poczucie, że my jako Europa nie jesteśmy tutaj jakby trochę bez winy, czyli my w pewien sposób wytworzyliśmy tą modę na to, że dawniej były cztery mody, wiosna, jesień, lato, zima, tak, jeżeli chodzi o te duże, że tak powiem, domy modowe. Później dołożyliśmy te intermediate, tak, czyli do każdego było przed i po, czyli już było 12. No to jeżeli mamy już 12, no to już czemu nie razy 2, 24. I teraz dane mówią, że dwie duże firmy, nie będę tutaj jakby robił kryptoreklamy czy antyreklamy, ale jedna powiedzmy bardziej z północy Europy, druga bardziej z południa, jedna wytworzyła w zeszłym roku 25 tysięcy różnych nowych produktów, czyli tak jakby, no nie wiem jak to nazwać, 25 tysięcy różnych sztuk.
Różnych produktów.
Nieważne w jakiej ilości, tak? Mhm. Druga wytworzyła 35 tysięcy. No Przemku, to nie jest już jedna, jakby jeden na tydzień, tylko zobaczmy, gdzie my doszliśmy, bo Chińczycy faktycznie mają chyba już taką teorię, że to jest co tydzień wymieniane, tak? To jest to ultra fast fashion, ale tutaj doszliśmy do, w Europie też do całkiem wysokiego standardu, jeżeli chodzi o wymienianie i to jest przynajmniej raz w miesiącu jest nowa kolekcja, a często to jest nawet dwa razy w miesiącu, czyli mamy 24 kolekcje i teraz zobaczcie, to jest kobieta, mężczyzna, dziecko, tak? To są razy 3, czyli 24 razy 3, no robi nam się tutaj całkiem duża liczba. Jeżeli do tego dodamy obuwie, no to my żyjemy w takim świecie konsumpcjonizmu. Pytanie, czy nas będzie na to stać dalej, tak? Bo po pierwsze, naprawdę, zużycie wody jest kolosalne. Ja też znalazłem rzecz, której wcześniej nie wiedziałem. W ostatnim czasie się o tym dowiedziałem, że mówimy o mikroplastiku. Znaleźli naukowcy mikroplastik również w łonie matki, tak? Ale ten mikroplastik, o dziwo, też pochodzi z ubrań i to w bardzo dużej ilości jest wytwarzany na etapie produkcji, ale też w trakcie prania. Czyli jak my pierzemy nasze syntetyczne odzienie, że tak powiem, no to też przyczyniamy się do tego, że ten mikroplastik wdrażamy do wody i nie wszystkie mikroplastiki są wyłapywane na etapie oczyszczalni ścieków. One trafiają do biosfery szeroko rozumianej, bo to nie musi być od razu ta wielka plama na oceanie. Trafiają do rzek, trafiają do naszego pożywienia, no później trafiają do nas. I to jest to ryzyko, z którym też musimy sobie zadać pytanie, jak to sobie poradzić.
A to jest, przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Myślę, że też nie wszyscy o tym pamiętają, czy zdają sobie sprawę, na ile to jest istotne. Czyli pranie odzieży przed założeniem, tuż po kupieniu. No, myślę, że no mało kto się zastanawia nad tym, ile jeszcze tych zanieczyszczeń, sfarbowania tego mikroplastiku, czy nawet ile osób, zanim ten produkt trafił do naszego domu, po kolei gdzieś no, miało styczność, dotykało tych konkretnych tam spodni czy koszuli, więc to też jest bardzo istotne.
To jest nawet chyba bardziej istotne niż my sobie wszyscy tak na co dzień zdajemy sprawę, bo do przygotowania kolorowej koszuli z jakimiś tam elementami zdobnymi wykorzystuje się kilka tysięcy różnych środków chemicznych. Nie dwóch czy trzech, tylko kilka tysięcy różnych, bo to są i utrwalacze, to są farby, to są rozpuszczalniki, a my przecież dostajemy taki ładnie opakowany produkt, tak? Czysty, pachnący, lśniący, wyprasowany, tylko go założyć. Więc tak, to 100% racji ze względu na nasze bezpieczeństwo i takie poczucie, trzeba go ubrać, ale zobaczmy, w co my wchodzimy. Bierzemy coś, co jest nowe, czyli zużywamy znowu energię i wodę, tak? I jeszcze pewnie dokładamy do tego jakieś środki niekoniecznie naturalne, które mają sprać to, co nie powinno być na tym naszym tekstylium. Też jest ciekawy przykład, co prawda zupełnie z innej branży. To jest trochę anegdota, tak? Z tym Mercedesem, którego wyprodukowali, który przez to, że był bezawaryjny, spowodował, że marka prawie musiała upaść, tak? No bo skoro działał i był bezawaryjny, no to po co to zmieniać? I tutaj jest tak samo. Producenci mają technologię, żeby robić rzeczy, które będą trwały dłużej, tylko jest czynnik ekonomiczny i z tyłu głowy pamiętajmy, 300 milionów ludzi przy tym pracuje. I jest bardzo ciężko podjąć decyzję, że ok, wydłużamy życie produktu na etapie producenta, no ale co z tymi ludźmi, tak? Bo na ogół pamiętajmy, 75% tych rzeczy jest wytwarzanych w krajach, w których dochód miesięczny nie przekracza 100 dolarów przy tej produkcji, czyli to są kraje zarówno afrykańskie, jak i właśnie azjatyckie. To jest ta roz warstwienie bogatej północy, tak, i tego, mówiąc brzydko, biednego południa, co pewnie się zmieni w najbliższych dekadach, ale na ten moment mamy z tym kłopot i jeżeli poczytamy na przykład takie pozycje, jak to jest zasypanych, którą polecam tą książkę wszystkim, żeby nam się tutaj lepiej o tym wszystkim myślało przy kupowaniu kolejnej rzeczy, niekoniecznie tylko tekstylnej, ale też elektroniki, bo do Afryki nie trafiają tylko tekstylia, trafiają też elektronika, trafiają w milionach opony stare, które później często płoną, ale właśnie płomień, tak, z tych opon ma jakby jedną wadę i zaletę. On jest jakby ponad granicami, tak, czyli po prostu to wszystko idzie do góry i później oddychają to nie tylko ci, którzy są bezpośrednio przy źródle pożaru, ale też może to trafić pośrednio do nas. Więc jest ta zasada 3R, 5R, 7R. Tam ona się różnie będzie kształtowała, ale jest jedna rzecz podstawowa, czyli to redukowanie, to reduce angielskie, które jest bardzo trudne w konfrontacji właśnie z tą komunikacją, że żyjmy wygodnie, żyjmy bezpiecznie, żyjmy bogato, ale to nie idzie w korelacji z tym, żebyśmy świadomie wybierali mniej, tak? Czyli to mniej znaczy często więcej, tak? Czyli lepiej poczekać chwilę, kupić coś droższego, mówiąc wprost, trwalszego, bo to wtedy będzie miało sens. Ja też się zastanawiam, jak producenci zrealizują inny obowiązek unijny, czyli prawo do naprawy, jakkolwiek to brzmi jak masło maślane. To tak jest, że w elektronice jest to wprowadzone, no też będzie to wprowadzone w tekstylie. No i teraz zakładam, że powstaną właśnie zakłady krawieckie, zakłady, które będą naprawiały nasze obuwie, bo w tym momencie to jest trochę
Bo
jak z kowalami.
to jest ciekawy wątek. Czy to już jest jakoś szczegółowo opisane, że na przykład jakaś część z produktów oferowanych przez daną firmę, markę odzieżową będzie musiała być naprawialna, będzie musiała mieć, nie wiem, zapewnione na przykład do kupienia guziki czy jakieś inne dodatki, bo to z kolei przyszedł mi do głowy przykład, to już jest jakieś, nie wiem, może 2-3 lata temu taki dość głośny wywiad szefa Patagonii, firmy turystycznej z wyższej półki, który no bardzo jasno zaznaczył ten kierunek. Oczywiście można się zastanawiać, ile w tym jest marketingu, jakby i ile realnych działań, no ale jednak tak wybrzmiało z tego, że i to faktycznie działa, można sobie sprawdzić, że firma odkupuje od klienta rzeczy, które wcześniej sprzedała i naprawia i czyści i oczywiście odsprzedaje później. Więc jakieś już takie ruchy w tym kierunku zostały wykonane, no ale pytanie, jak widzisz, jak sobie wyobrażasz, czy to ma w ogóle szansę wejścia takiego masowego i co by to miało oznaczać?
To znaczy, to ma na pewno sens, bo mówiłem o tym 1% poddawanemu recyklingowi, jeżeli chodzi o tekstylia. Wiadomo, że to jest odpad trudny, bo jest wielo, że tak powiem, warstwowy, trzeba do tego podejść często ręcznie, ale tak jak zauważyłeś, ja się wywodzę trochę z rynku elektrycznych śmieci, z elektroodpadów. Tutaj też jakiś czas temu były zmiany. Pojawili się ROP, czyli ta rozszerzona odpowiedzialność producenta, i pojawiła się konieczność zbierania 65% odpowiedzialności producenckiej za wprowadzone produkty, mają jakby zabezpieczyć, że do nich to wrócą. Powstał cały system, czyli powstała organizacja odzysku, rozwinęły się zakłady recyklingowe. I mówiąc jakby z pierwszej ręki, my te poziomy recyklingu w zużytym sprzęcie mamy na poziomie 80-90% w zależności od produktu. Czyli da się, ale to zostało częściowo też sfinansowane z środków producentów, no pośrednio z naszych, tak nie oszukujmy się. I będzie pewnie bardzo podobnie tutaj, jeżeli chodzi o tekstylia, czyli wejdą rozporządzenia, właśnie na poziomie unijnym już są, że ta odpowiedzialność producencka będzie. Zakładamy, że ten ROP, nad którym Ministerstwo Klimatu pracuje, też będzie w jakiś sposób to dodefiniowało. No i jeżeli to powstanie, będzie zdrowy ten system, to na pewno to poprawi podejście przynajmniej producentów do tego, jak to zbierać, czy odkupować, nie wiem, ale na pewno zabezpieczą swoje jakby, że tak powiem, linie produkcyjne pod tym kątem, żeby wracały i dało się z tego coś zrobić, bo była też taka idea fiber to fiber, czyli włókno z włókna, i to jest trochę jak z papierem, bo z papier wszyscy wiemy, że trzeba zbierać, oddajemy na makulaturę, nie mamy z tym jakby większego kłopotu, nauczyliśmy się tego. Problem jest taki z papierem, co wszyscy możemy gdzieś tam wyczytać, że ona jest jakby ta pulpa, do 8 razy właściwie nie musimy tam domieszywać. Później trzeba dołożyć tego świeżego, że tak powiem, surowca, żeby to dalej mogło działać. Niemcy jakiś czas temu mieli już ten problem, więc musieli sprowadzać z Polski, że tak powiem, lepszej jakości papier. No ale z tekstyliami nie jest to takie proste, żeby z ubrania, które jest już jakby wytworzone, odtworzyć to włókno, tak, z którego później zrobimy dzianinę i z tej dzianiny stworzymy produkt taki czy inny. Więc tutaj jest trochę bardziej to skomplikowane, dlatego powrót do tych naturalnych, bazowych jakby rzeczy, czyli wełny, bawełny, lnu, ale czystego, tak, czy właśnie jedwabiu, no powoduje, że jest szansa, że będziemy w stanie odzyskiwać frakcji, tak, to już taki odpadowy język, ale frakcje, które pozwolą na tworzenie nowych rzeczy, bo to jest tak jak z plastikiem. No dzisiaj plastik, nawet ten, który odzyskujemy, nie każdy jest tej samej jakości. Jeden nadaje się do ponownego przywrócenia do spożywanych produktów, drugi się nadaje do tego, że z niego zrobimy jakiś element opon albo obudowy, na przykład do laptopów. Ciekawym pomysłem jest tutaj też recykling chemiczny, który nie jest jeszcze mocno rozreklamowany w Europie i pewnie też nie do końca bliski środowisku, ale pewnie w dobrych warunkach może on być ciekawszą alternatywą niż spalanie tych produktów. Tak czy inaczej, jeżeli nie ograniczymy tego zużycia na co dzień ubrań, do takiego świadomego zużycia, albo nie będziemy się dzielili nimi, na przykład przez ekozwroty, no to będzie to dość kłopotliwe dla każdego z nas, tak mi się wydaje. Takie mam tutaj wyczucie, bo jesteśmy też w takiej krzywej, że cały czas jeszcze przyrasta liczba ludności na świecie. Ale dojdziemy do pewnego momentu, patrząc jakby na demografię nie tylko starzejącej się Europy, ale też Chin i innych krajów, które bardzo szybko jakby tą demografię załamują, spowoduje, że tych ubrań nie będziemy potrzebowali aż tyle, co w tym momencie. No i teraz pytanie, czy producenci postawią wtedy na jakość, czy nadal będą szli w ilość? No i to jest taka chyba konkluzja z tego wszystkiego, że to się zmieni w najbliższych latach.
No i niech to będzie puentą naszej rozmowy, a wszystko będzie zależało od naszych decyzji konsumenckich, ale też sporo od prawa, o czym słyszeliśmy. I o tym wszystkim mówił Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I Państwu też dziękujemy, pozdrawiamy i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków wideokastu Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.